Cześć i czołem, drodzy widzowie! Wiele razy poruszałem na kanale temat historii różnych hełmów wojskowych. W tym orzeszka, w którym w woju mógł biegać wasz dziadek, ojciec, no i wy. Wzór 67. Tu akurat w malowaniu milicyjnym, bo taki miałem pod ręką. Jeśli nie widzieliście materiału o jego historii, to link zostawiam wam w opisie. Każdy kolejny minister obrony narodowej, odkąd tylko pamiętam, ogłaszał, że teraz to już naprawdę z nimi koniec. Nie będzie hełmów stalowych w armii. I każdy jeden słowa nie dotrzymał. Robiłem sobie z tego jaja, tworząc taktyczną wersję Stalaka oraz wrzucając do sklepu Refugir koszulki, naszywki, inne takie, wyśmiewające tą niekończącą się wymianę. Wy, widzowie, wiedząc o nieograniczonej żywotności i nieskończonym resursie mej miłości do tych hełmów, przysyłacie mi od paru dni link do pewnego artykułu prasowego. Otóż niestety, ktoś to wziął na poważnie i stalowe hełmy jeszcze z wojska nie wyszły, a już mają do niego wrócić. Obecny wiceminister obrony narodowej ogłosił wycofanie stalowych hełmów do końca 2024 roku i jednocześnie ogłoszono, że, cytuję, ze względu na to, że tworzywa polimerowe z czasem tracą właściwości i hełmy wymagają wymiany, resort zaczyna poszukiwania hełmów z nowych stopów stali. Słowa te wziąłem z artykułu w portalu Defense24, do którego link będzie w opisie. I cały ten artykuł jest na tyle memiczny, że żal takie złoto przepuścić. Stalak ma wrócić do MON-u, więc przyjrzyjmy się słowom, które zostały wypowiedziane i nie można ich cofnąć. Początek jest sensowny. Kevlarowe hełmy są zamawiane. Rozwijane są modele, które kiedyś zaistniały w projekcie Tytan i są w obecnym projekcie Szpej. Idzie to wszystko wolno, ale w dobrym kierunku. Przy okazji poruszony jest problem starzenia się kewlaru. Dla tych z was, którzy o tym nie wiedzą, szybkie wyjaśnienie. Włókna, z których wykonane są kewlarowe hełmy, zwykle tak mniej więcej po 10 latach zaczynają wykazywać tendencję do słabnięcia połączeń między nimi. Przez co taki hełm, jak dobrze już nie rozprowadzi energii kinetycznej na boki, to odłamek jak w niego walnie, może się zrobić kuku. Warto dodać, że wszystko zależy od materiału producenta i warunków przechowywania. 30-letnie i starsze Schuberty oraz Fryce, które leżały w suchym, ciemnym magazynie, wysłano Ukraińcom, są używane w ZSU i bardzo cenione. Inne zaś, jak na przykład polskie 9-3, które były wystawione na długie działanie promieni słonecznych oraz wilgoci, dwóch czynników, których Kevlar nie lubi, były tyrane w polu, a po wycofaniu ze służby wojskowej niekonserwowane, potrafią zrobić psikusa i dziwnie się zdeformować po otrzymaniu trafienia. To rozróżnienie jest ponadnarodowe i ponadczasowe, bo z Polski wysyłałem hełmy Morateksu, też już 10-15-letnie, przewidziane oryginalnie dla policji i dawały radę uratować ludzkie życie, a i też widziałem wynalazki z całego świata, które po trafieniu odłamkiem rozpadały się jak stara szmata w pralce. Owe 10 lat jest traktowane jako granica bezpiecznego użytkowania hełmu kewlarowego. Na świecie przyjęto założenie, że hełm spędza 10 lat w linii, a potem jeśli wciąż nadaje się do czegokolwiek, to trafia do jednostek tyłowych, szkoleniowych i w inne miejsca, gdzie robi tak naprawdę za odpowiednik wypasionego kasku budowlanego. Tu wjeżdża wypowiedź obecnego wiceministra MON, pana Cezarego Tomczyka, cytuję: na rynku pojawiają się też hełmy stalowe nowego typu z zupełnie innych stopów. Na pewno w przyszłości warto rozważyć zakup takich hełmów ze względu na to, że nie mają nic wspólnego z tamtymi i nie mają daty ważności. Póki co jeszcze poruszamy się w obszarze rozumu i rozsądku. Inwazja Rosji na Ukrainę pokazała po obu stronach, że gdy trzeba nagle wyposażyć dodatkowe setki tysięcy ludzi, to nawet takie imperium jak Rosja nie mogło sobie na to pozwolić. W najgorszym momencie logistycznym, czyli latem 22 roku i parę miesięcy później, rosyjskie rezerwy rzucano do ataku w hełmach stalowych pamiętających II wojnę światową, bo kewlaru zwyczajnie brakowało. Pojawiały się też takie cudaki jak ten tutaj, stary, jeszcze sowieckiego pochodzenia, projekt hełmu kompozytowego dla Armii Czerwonej. Właściwie można powiedzieć unikat. Wszystko, co nadawało się do użycia, wyjechało z magazynów na front. Zresztą nawet na początku wojny, gdy WDW desantowało się pod Hostomelem, stwierdzono używanie po rosyjskiej stronie obok rodzimych wzorów miksu hełmów kewlarowych produkcji zachodniej. Technika idzie do przodu. Jeśli da się zrobić nowoczesny hełm stalowy, który będzie w razie godziny W przeznaczony nie dla wojsk na pierwszej linii frontu, tylko dla całego zaplecza armii, to ten pomysł jeszcze jakoś się broni. Certyfikacja Kevlaru, by przedłużyć jego żywot i gwarancję producenta powyżej owych 10 lat, to spory koszt. Więc może faktycznie zmagazynowanie stalowych hełmów jako zapasu wojennego, a wydawanie wojskom zawodowym działającym tu i teraz Kevlaru brzmi rozsądnie. Taki nowy stalowy hełm mógłby wyglądać jak choćby produkt firmy Adept Armor. Spróbowali stworzyć nowoczesny stalowy czerep w kształcie hełmów kewlarowych, tak by zachować maksymalną funkcjonalność, kompatybilność oraz masę porównywalną z kewlarowymi odpowiednikami. Za nowy hełm kewlarowy MON płaci coś troszkę ponad 2000 zł. A podobny wynalazek firmy z USA, wykonany ze stopów stali, kosztuje mniej niż połowę tej ceny, oferując porównywalną bądź niewiele gorszą ochronę. Link do ich sklepu też zostawię Wam w opisie, byście sami mogli sobie o nich poczytać, bo sam pomysł jest ciekawy. Do tego punktu tezy postawione w artykule układają się w sensowną całość. I odnosząc się do doświadczeń ukraińskich, widzę celowość istnienia magazynów mobilizacyjnych ze stalowymi hełmami, a nawet kamizelkami z wkładami stalowymi, jako formy zaskórniaków na czarną godzinę do użycia w pierwszym okresie wojny, zanim nie rozbuja się produkcja kewlarowych i ceramicznych odpowiedników oraz nie ustabilizuje łańcuch dostaw. Takie były wnioski po 2014 roku i ATO oraz po inwazji Rosji na Ukrainę 2 lata temu. Jednakże dojechałem do końca artykułu i w ostatnich 2 akapitach ekspres zwany rozsądkiem nie dojechał do celu, tylko się brutalnie wykoleił. Cytuję. Przy 300-tysięcznej armii i odpowiednio licznej rezerwie utrzymanie takiej liczby hełmów kewlarowych jest w dłuższej perspektywie nieekonomiczne. Nie mamy wyjścia. Musimy się zdecydować na nowy typ hełmu stalowego. Rzucamy naszym fabrykom wyzwanie. Myślcie nad tym, zaapelował generał Kukuła do przedstawicieli przemysłu. Dodał, że Inspektorat Wsparcia analizuje 2 propozycje z zagranicy, a dzięki wykorzystaniu stali są to hełmy, które mają praktycznie nieograniczoną żywotność. Na wyposażeniu żołnierzy pozostało, jak poinformował sztab generalny, ostatnich 200 hełmów stalowych, tak na marginesie Wam powiem, nie wierzę, ale okej, które po zdaniu ich przez żołnierzy są przekazywane do magazynów wojennych. Wszystko, co mamy, będzie wykorzystane, zapewnił wiceminister Tomczyk. Przemilczę bajkę o 300-tysięcznej armii w domyśle jeszcze większej rezerwie, ale już totalnie pękłem przy zdaniu rzucamy naszym fabrykom wyzwanie, myślcie nad tym. Po którym sztab generalny informuje, że już analizuje 2 oferty zagraniczne. A jeszcze dobiły mnie słowa, że te hełmy są praktycznie nieśmiertelne, co obnaża cały mental tych ludzi. Zwróćcie uwagę, nie powiedzieli, że lekkie, wygodne, bezpieczne czy coś, tylko właściwie idealne do trzymania na półce przez kolejne 100 lat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na tyle głupi, by spróbować odpowiedzieć na to wezwanie. Wasza firma rozpoczęła badania i rozwój, zainwestowaliście miliony złotych w opracowanie doskonałego produktu. Powiązaliście cały łańcuch produkcyjny, począwszy od huty, stalowni, walcowni, na zakładzie montażu skończywszy. Przygotowaliście cały mega skomplikowany proces certyfikacji. Zrobiliście wszelkie możliwe badania na swój koszt, a w międzyczasie MON kupi coś z zagranicy. A nawet jak zrobi przetarg, to preferowany będzie ktoś, kto już robił coś takiego, więc nie wy. Bo to już tak jest, bo tak jest łatwiej, wola Boga, bo nie ma normy do tego, a jak się kupi gotowiec, to się przepisze z instrukcji. Dlatego w Polsce dla wojska, szczerze mówiąc, nic się nie opłaca projektować i rozwijać, bo ten proces są w stanie przeżyć tylko najwięksi gracze na rynku, dla których Wojsko Polskie to jest tylko jeden z wielu przetargów, a nie sprawa być albo nie być. Ponadto pan Tomczyk powiedział o wycofywanych ze służby hełmach wzór 67, że one trafią do magazynów wojennych. Jeszcze raz to powtórzę, wszystko co mamy będzie wykorzystane. Czyli 67 i tak nie znikną i będą błąkać się obok innych, nowszych, mniej lub bardziej udanych hełmowych zakupów MON-u. Idąc tym tropem, odpowiadam na to wezwanie. Znając system przetargów, i praktykę MON-u, który finalnie i tak zakupy zrobi gdzie indziej, a żeby nie ładować kasy w badania i rozwój, bo tego się w Polsce zwyczajnie nie opłaca robić, wymyśliłem coś lepszego. Hełm na miarę naszych możliwości. Widząc, jak bardzo wojsko nie chce się pożegnać ze wzorem 67 oraz dalej zamierza je magazynować, prezentuję hełm wzór 67 łamane na 24. Mokry sen starych betoniarzy z MON-u. Ten sam garnek, i to dosłownie, w którym twój dziad przywracał porządek w Czechosłowacji w 68, a twój stary biegał po Warszawie w stanie wojennym, wciąż może trafić na twoją głowę. Jako że dzwon hełmu ma nieograniczoną żywotność, nic nie musimy kupować. Przerobimy to, co zostało w magazynie. Tanio, szybko, bez rewolucyjnych zmian, za którymi wojsko nie przepada, a do tego sam proces będzie na tyle dziurawy, że będzie można tu i tam zawyżyć bezkarnie koszty. Aby hełm udawał, że próbuje spełnić wymogi współczesnego pola bitwy, dodałem montaż pod noktowizor oraz boczne szyny RIS, na których możesz przypiąć dodatkowe wyposażenie, o ile sam je sobie kupisz, no bo na to, że ci baba z wogu wyda, nie licz. Wnętrze też wymieniłem. Wkleiłem poduszki z chińskich hełmów kewlarowych oraz zmieniłem sposób mocowania paska pod brodę. W tym projekcie nie ma nawet grama skóry, tylko nylon. Na koniec całość pomalowałem zlewką wszystkich puszek farby, jakie zostały na warsztacie w WZR-ze po malowaniu starów. I voilà! Oto hełm na miarę naszych możliwości, który ma najbardziej pożądaną przez MON cechę. Nieskończony resurs. Oczywiście robię sobie jaja, ale też nagrałem ten materiał, mając nadzieję, że dotrze to gdzieś do kogoś i osoby decyzyjne zastanowią się dwa razy, zanim zrobią coś głupiego, zmarnują pieniądze z naszych podatków i zrobią z Polski pośmiewisko. Może trochę naiwnie, ale życzę wam i sobie, by dokonano sensownego zakupu dającego siłę naszej armii oraz wspierającego rodzimy przemysł. Bo problem nie jest w tym, że MON szuka trwalszej alternatywy dla kewlaru, tylko to, do jakich kuriozalnych błędów są zdolni. Jednocześnie nie chciałem zmarnować okazji do przypomnienia wam, że od 2 lat w sklepie Refugir są dostępne koszulki, naszywki i wlepki z 67 i napisem lepszy niż kewlar. Wiem, że sporo chłopaków z wojska, szczególnie z AWL-u i VAT-u je nosi i może niechcący sprawiliśmy, że słowo ciałem się stało. Historia mnie za to osądzi. Jeśli chcecie takiego fanta, to wbijajcie do sklepu, link zostawiam w opisie. A ten stalowy hełm, lepszy niż kewlar? On też będzie do kupienia za 2 miesiące na aukcji charytatywnej Fundacji Corignis. Jak będzie bliżej terminu, to się wam filmowo przypomnę. A tymczasem dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ta historia zaskoczy mnie pozytywnie i skończy się dużo lepiej niż przewiduję. Powodzenia, cześć i czołem.